Widzi pan, panie Łukaszu, ja powiedziałam na początku naszego spotkania, to nie przypadek, że akurat dziś proponuję państwu spotkanie z udziałem pana w tej audycji i podjęcie tej tematyki. Jako że ten temat przewija się przez ostatnie miesiące w nasze środowe wieczory, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się na antenie świadectwa osób współuzależnionych i opisy najróżniejszych sytuacji z ich życia i odczuwania. I pojawia się taka myśl, ona wybrzmiewała wielokrotnie, że jak ważne jest to, żeby zdać sobie z tego sprawę i żeby nie uciekać od, nie wiem, to takiego medycznego użyję terminu, diagnozy czy świadomości. I tu nie zawsze i zdarza się przecież tak, że nie każdy, kto przeżył w swoim dzieciństwie czy w swoim życiu to współuzależnienie, czy przebywał gdzieś koło osoby uzależnionej, blisko osoby uzależnionej, czy w takich warunkach przemocowych, jak pan mówi, nie każda z tych osób trafia na psychoterapię.
Tak, nie każda po pierwsze potrzebuje
terapii. Bardzo wiele osób też wypiera pewną wiedzę.
Tak, nie każdy po pierwsze potrzebuje i nie każdy musi trafić na psychoterapię. To też jest jedna z części tych osób, tak? A niektórzy po prostu jakby walczą w pewien sposób ze światem, z rzeczywistością, tak? Jakby przerzucają odpowiedzialność na innych, no bo takie często też przekonania, które rodzą się, tak? Chociażby w sytuacjach niepewności, gdy nie jestem pewien, czy rodzic przyjdzie pod wpływem alkoholu, czy nie przyjdzie, czy przyjdzie zasikany, czy nie, czy będzie krzyczał, czy będzie pluł, czy będzie wyzywał drugiego rodzica albo mnie, tak? To jest ciągłe życie w niepewności i strachu. I na przykład rodzą się przez to różne przekonania. Był taki autor książki pod tytułem, mogę przekręcić troszeczkę tytuł, Droga rzadziej wędrowana lub Droga rzadziej uczęszczana, czy mniej uczęszczana. Morgan Scott Peck, to psychoterapeuta, który pracował w Stanach Zjednoczonych, też na rządowych stanowiskach różnych jako psychoterapeuta. I on mówi właśnie o tym, że w wyniku dorastania czasem ludzie pojmują świat, czy nawet tak pojmują Boga, w zależności od tego, jaką mieli relację z rodzicami. I analizując, jakby idąc tym tropem, tak, to widzimy, że osoby, które wychowywały się w takiej niepewności właśnie, w takim ciągłym strachu, w tym, że na przykład rodzic stosował przemoc, to często będą miały pojęcie świata, Boga, jako karzącego, jako niebezpiecznego, jako zagrażającego. Lub czasem mogą mieć pojęcie świata czy Boga jako zaskakującego i nieprzewidywalnego. Tak? W zależności od nastrojów, tak jak jest zależne od tego, czy rodzic był pod wpływem alkoholu, czy nie był. Dlatego też tak trudno jest się ludziom czasem otworzyć na świat wtedy, tak? Ponieważ też to, nad czym pracuję, to nad przekonaniami na temat siebie i świata, nad obrazem świata i siebie, tak? Czy często ten, tak jak wspomniałem, ten świat wydaje się być zagrażający. Co tym bardziej wzmacnia teraz sytuacja pandemii, gdzie jest też bardziej to zagrożenie, tak, w mediach, dookoła.
Z każdej strony się słyszy, tych informacji jest wiele, one są bardzo różne i to się przecież gdzieś przenosi, nie żyjemy w próżni.
Tak, i przenosi się to też na bezpośrednie doświadczenie, ponieważ te ograniczenia są autentyczne teraz, tak, ten strach jest autentyczny, przychodzą do mnie ludzie, którym zmarli rodzice z powodu koronawirusa teraz, tak więc to jest namacalne to, co się dzieje teraz. Tak więc tym bardziej ważna jest wizja świata i wypracowanie takiej postawy, która skupia się na odpowiedzialności za swoją część, tak? Za takie właśnie bardziej już zmierzanie do dorosłej postawy odpowiedzialnej, czyli nie przerzucanie odpowiedzialności na innych za to, co do mnie należy. A czemu, jakby skąd się wziął w ogóle ten wywód, tak? Ponieważ.
No właśnie, no, tak, bardzo z uwagą słuchamy.
Tak, ponieważ pani też pytała o to, tak? Mówiła, rozmawialiśmy o różnych sytuacjach, w których, że ludzie na przykład nie zgłaszają się na terapię. No i tak, zazwyczaj mają wtedy tendencję, to jest też częsty przypadek, do tego, że jest mi źle, natomiast rząd nie tak, świat nie tak, pracodawca źle, tak?
I wszystko nie tak.
Wszystko nie tak. Czasem są to fakty, tak? Natomiast to jest wybiórcze patrzenie na pewne fakty. Trudno jest wtedy wziąć odpowiedzialność za swoją część, za swój udział, chociażby w świecie, tak? Chociażby w tym, jak doświadczam tego życia i co mogę z nim zrobić.
No i to, o czym często także, tak jak pan powiedział o tym karzącym Bogu, w wielu świadectwach, które wybrzmiewają na naszej antenie, kiedy przysłuchują się państwo tymże świadectwom, to ten wątek nieznajomości, czy jakby ponownego odnalezienia Pana Boga, kiedy wchodzą na drogę 12 kroków, zawsze się pojawia. O tym, jak wszystko się zmienia poniekąd zupełnie.
Tak, ja z fascynacją też obserwuję, też mam swoje doświadczenia pod kątem pracy psychoterapeutycznej nad sobą, tak? Jeżeli też pracując w zawodzie, też doświadczyłem tego, jak zmienia się postrzeganie opieki, postrzeganie siły wyższej chociażby, tak? Jak zmienia się relacja ze światem, gdy ja poddaję się opiece na nowo, tak? Już jako dorosły, gdy przychodzę i...
Świadomie. Z otwartą głową.
Tak. Chociażby poddaje się regularnej pracy na superwizji, tak?
Superwizja na przykład.
To jest coś takiego, że psychoterapeuta też omawia swoją pracę terapeutyczną z superwizorem, czyli kimś bardziej doświadczonym, merytorycznie przygotowanym do tego, po to, żeby działać etycznie, rzetelnie, na tak, żeby służyło to pacjentowi. I też wychodzę z założenia, że jeżeli ja nie poddam się opiece, to nie zaopiekuję się innymi. Tak? Czyli podobnie jest w związkach u osób, które wychowały się w rodzinie, gdzie było uzależnienie czy przemoc. Czasem po prostu nie otrzymały takiej opieki, która przygotowała ich do dorosłego życia i zaopiekowaniem się innymi i sobą. Tak?
I wiecznie na przykład są tą małą maskotką, o której przed kilkoma laty także pan opowiadał na naszej antenie.
Chociażby maskotką, tak? Ponieważ mogą mieć różne role charakterystyczne czy różne cechy charakterystyczne. Jedna z tych ról to jest maskotka, tak? Czyli zaczynam rozśmieszać innych, rozładowywać napięcie, czy być znowu takim przytulaskiem. To jest mój sposób reakcji nagle na każdą sytuację, tak? Ponieważ gdy już poruszyliśmy temat ról, chociażby maskotki...
No chyba będę pana chciała poprosić o przypomnienie tego tematu ról, bo to jest istotne, prawda, w przypadku najróżniejszych problemów, trudności, to przecież w tych rolach te osoby, które nie poddają się terapii, czy nic nie robią ze swoimi problemami, funkcjonują, tkwią.
Tak, i też chcę zaznaczyć, że też trudne jest i niekonieczne jest to i niepotrzebne do końca, żebyśmy patrzyli zero-jedynkowo na te role. Że to nie jest tak, że ktoś jest sztywny w danej roli. Natomiast role wyłaniające się, tak, z wychowania w rodzinie, gdzie było uzależnienie, gdzie była przemoc, zaczynają być w pewien sposób sztywne. Co to znaczy, że jako dziecko na przykład wychowywałem się w rodzinie, gdzie powiedzmy tata pił alkohol, tak, był uzależniony. Pierwsza rola, którą pani podała, na przykład maskotka, tak. Nauczyłem się, że to dobrze działa dla rodziny, dla mnie, dla innych, gdy tata przychodzi pijany, to ja ich zacznę rozśmieszać, tak rozładowywać napięcie, to taki trochę błazen, trochę tak się w jakiś ciepły sposób będę skupiał się na tym, co dobre, co fajne, nie? Na przyjemnościach. Rodzina ma z tego zysk, bo się skupia na tym, dzięki temu jakby rozładowywane jest napięcie, jest przyjemniej w domu. Niestety po pierwsze nie jest rozwiązywany problem dalej, tak, bo ta rola pomaga przetrwać dziecku i rodzinie.
No potem dziecko rośnie.
A potem dziecko rośnie, a bańka mydlana nie pęka. I później wskutek tej roli takie dziecko ma trudność w relacjach, chociażby w tworzeniu związków, a to taką, że jeżeli samo nie wie, jak zareagować na dane emocje, na przykład w sytuacji strachu zaczyna rozśmieszać. Znaczy rozśmieszanie nie jest adekwatną reakcją na doświadczenie strachu przez drugą osobę chociażby.
Tak.
Później nagle ta bliska osoba mówi, ale z tobą jest nie tak, ja potrzebowałem, żebyś tutaj zajął się sytuacją, czy zajęła, a ty zaczynasz tutaj jakieś błaznować.
Zamiast stwarzania poczucia bezpieczeństwa jest błaznowanie.
Dokładnie tak. Też mówię, ta rola maskotka, błazen jakoś tak bliskie mi są ze sobą, tak? Że gdzieś też one są trochę blisko siebie, mają podobne funkcje trochę. Takiego rozładowania napięcia, zmniejszenia tego napięcia. Kolejna rola.
Kozła jest... ofiarnego? Dobrze pamiętam.
Tak, kozioł ofiarny. To jest znowu, też myślę, że o tym możemy troszeczkę szerzej omówić ten temat, ponieważ kozioł ofiarny to jest ktoś taki, kto sam zaczyna sprawiać problemy. To jest naprawdę bardzo nieświadome u tej osoby też, tak? Przecież jakby trzeba głębokiej psychoterapii i przyjrzenia się temu, że faktycznie ta funkcja ma czemuś służyć. A zazwyczaj służy temu i zajmuje się tym psychoterapia systemowa w takim podejściu. Ta rola służy temu, żeby w momencie, gdy dziecko sprawia problemy, ma wagary, tak?
Zwłaszcza wagary. W okresie dojrzewania, co się często, prawda? Przywołuje takie przykłady, że to jest ten czas taki trudny dla młodego człowieka i dla rodziców.
Dokładnie tak, zwłaszcza w tym okresie adolescencji, tak? W tym nastoletnim okresie. I na przykład pojawiają się wagary, pierwsze upicia się, zażywanie narkotyków. Czasem dochodzi do tego, że jest kurator w końcu, tak? Wskutek różnych zachowań.
Na końcu ośrodek albo inny jakiś jeszcze zakład.
Tak, natomiast to jest jedno z niewielu akurat wtedy, jeden z niewielu momentów, gdy na przykład tata i mama mają wspólny cel, czyli robią to, co należy do rodziny, tak? Skupienie na wspólnym celu i działanie razem.
Zaczynają walczyć o to dziecko, paradoksalnie w takim dramatycznym dla tego dziecka scenariuszu.
Tak, i jest nagle poczucie rodziny. Chociaż oni walczą tylko w tym momencie, gdy trzeba zawalczyć o to dziecko, ale nie zmieniają swoich schematów i swoich zachowań jako dorośli wtedy.
Ale ono tego nie wie.
Nie wie, nie rozumie i to też jest nieświadome dla tego dziecka, tak, że ono nawet nie czuje tych profitów, które ma z tego, tak, w pełni, że to jest naprawdę trudne do zobaczenia gołym okiem. A jednocześnie też służy to w końcu, czasem też myślę, że po prostu służy to temu, żeby sobie poradzić ze stresem, z lękiem, czyli no, taki sposób chociażby znaleźć akceptację od grupy, chociażby uśmierzyć ból emocjonalny narkotykami czy alkoholem.
Tak, albo mieć, jak pan mówi, tę akceptację w grupie, znaleźć to, co zadowoli i sprawi, że będzie czuł się czy czuła gdzieś w tej grupie widoczna i akceptowana, bo tej akceptacji nie ma w domu.
I przede wszystkim bezpiecznie. Kolejna rola to jest bohater rodziny. Ktoś, kto jest nad wyraz odpowiedzialny. Tak, tak. Bohater rodziny to mam wrażenie, gdy omawiam tą rolę, że to jest taka rola, która by się wydawała, no ale co z nią nie tak, tak szczerze, to bohater rodziny...
Piękny
ktoś,
tytuł, zdawałoby tak. się, prawda?
Tak, w dzieciństwie robi bardzo dużo dla rodziny, ma dobre stopnie, opiekuje się młodszym rodzeństwem na przykład. Robi coś za uzależnionego rodzica, który akurat w tym czasie na przykład pije alkohol, tak? Czy go nie ma z powodu tego, że jest w ciągu alkoholu. Dzięki temu też w dorosłym życiu jest bardziej odpowiedzialny i jakby świetnie wywiązuje się mu z obowiązków w pracy. Gołym okiem wszystko ładnie wygląda i te schematy też się przydają, tak? Natomiast nikt nie widzi tego, ile kosztuje to, jaki to jest koszt dla tego bohatera. Że w tym bohaterze nagle może coś pęknąć, że to czasem nie wie, ile jest w stanie udźwignąć, tak? Bo skupia się tylko na tym, co ma do zrobienia, a nie akceptuje swoich ograniczeń.
Sam siebie wyniszcza w tym momencie, w takiej sytuacji.
Taki silnik, który cały czas jedzie na wysokich obrotach. Tak, non stop. Cały czas tam ma czerwony wskaźnik już później, jeżeli chodzi o pracę, oddawanie od siebie, że nie ma równowagi w dawaniu i braniu. Tak, że potrafi dać ludziom i dzięki temu tworzy relacje. To jest sposób na tworzenie relacji, na doświadczanie bliskości. Jednocześnie nie potrafi wyrazić potrzeb, nie potrafi poprosić o pomoc. Czy ma trudność z tym, tak?
Tak, ale pan powiedział, że ogólnie ten problem proszenia czy zwracania się o pomoc to jest taki obecny w wielu przypadkach, nie bacząc na rolę?
Tak, to jest chyba takie też... Tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, jeżeli chodzi o, tak, o wychowanie w rodzinie, gdzie jest uzależnienie, czy prastanie w rodzinie, gdzie jest uzależnienie, czy przemoc. To jest taka zasada nie mów, nie czuj, nie ufaj, nie zmieniaj. Mhm. myślę, że jeszcze omówmy sobie jedną rolę, dobrze? Tak, żebyśmy
tak.
już może pełni wyczerpali.
Tak, teraz, proponuję, prawda? Żebyśmy właśnie omówili rolę jeszcze w tej części, w tej godzinie, a po dzienniku, po 23 przejdziemy do innych ważnych kwestii. Czyli bohater? Tak, to był bohater.
Tak, i został nam aniołek, czasem nazywany też taka bliska rola dziecko we mgle, czy niewidzialne dziecko, tak? To już to dziecko, które myśli sobie tak, już tyle w tym domu się dzieje, tyle jest problemów, że ja już zejdę sobie na bok, nie? Żeby nie stwarzać problemów. Tak jakby nabiera przekonania, że to ono jest problemem w końcu dla innych, tak? Że nie chce być problemem.
Wycofuje się,
tak. Często też doświadcza krytyki czy odrzucenia w jakiś sposób, tak? Nawet nie potrafi tego zakomunikować. Niestety te osoby mają trudność w ogóle z doświadczaniem siebie w relacjach, bo nie wiedzą, kim są w pełni lub jacy są w ogóle. Dziecko, pierwsze takie kontakty z dorosłymi to są kontakty z rodzicami i to od nich nabywa na początku poczucia własnej wartości, samooceny, tak? To rodzice mówią, co jest dobre, co złe, jaki jesteś, w czym jesteś dobry, tak? Jakby chcąc czy nie chcąc w jakiś sposób dają taką informację zwrotną dziecku, kim ono jest i jakie jest. A ono tego nie jest w stanie doświadczyć, bo samo się wycofuje w końcu.
I w momencie, kiedy staje się dorosłym człowiekiem, to ma ogromnie niskie poczucie, jeśli nie umie odnaleźć tego poczucia własnej wartości.
Tak. Niestety często doświadcza też lęku. No, też pracuję z osobami, czy pracowałem z osobami, które potrafiły siedzieć 2 godziny w domu na fotelu, zanim wstały gdzieś i wyszły coś zrobić, tak? Ponieważ miały w sobie tyle napięcia, tyle lęku i tak mało celu w życiu. Żeby mieć jakiś cel, to jednak trzeba wiedzieć troszeczkę, co lubię, czego nie lubię, tak? Jakoś określić siebie. Łatwiej wtedy przychodzi taka myśl, co ja chcę dzisiaj robić.
Decyzyjność. Tej decyzyjności nie ma.
Tak, a jeżeli nie znam siebie, nie wiem, co czuję, nie wiem, jakie mam potrzeby, nie wiem, co lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy może mi się to podobać w końcu, tak? To już do takich dochodzi w tej sytuacji. No to jak mam wyznaczyć cel i jakieś dążenia? Dlatego też z dumą, jakby jestem bardzo też, odczuwam dużo takiej dumy i zadowolenia z osób, które ze mną pracują, z tego, gdy widzę, ile wysiłku wkładają w to. Jak dużo pracy wkładają.
I są rezultaty, pani Łukasz.
Są rezultaty i też to, co podkreślamy, to jest ważne, że rezultaty nie są zawsze wtedy, gdy te osoby tego chcą, że to też utrudnia osiągnięcie rezultatów. Że to praca jest ważna nad sobą, a rezultaty przychodzą w różnych momentach, tak? Że czasem niestety to, co utrudnia tym bardziej, to takie właśnie ta dziecięca postawa wtedy jeszcze, no bo dziecko jak może zareagować, gdy coś jest nie takiego w życiu? Ja chcę inaczej, nie?
Tupie nóżkami, nie zgadza się na przykład, albo chowa się do kąta.
Tak, i na przykład później pracujemy nad jakąś trudnością, bo ja nie potrafię, bo ja taka jestem. Tak?
Nie, bo nie.
Przekonanie. Nie, bo nie, tak. Pani Ewa Wojdyło powiedziała
tak,
takie ważne
założenie,
że jeżeli mówię, że taka jestem beznadziejna, to sama sobie utrudnia wtedy, tak?
Życie.
To ma po prostu życie i możliwość rozwoju.
Jakby sama sobie zamyka drzwi do możliwości rozwoju.
Dokładnie tak.
Nie daje sobie szansy. A często tak jest, że właśnie te dorosłe osoby, które przeszły przez dzieciństwo z osobą uzależnioną czy współuzależnioną, zamykają te drzwi, nie wiedząc, nieświadomie.
Dokładnie tak.
To była rola maskotki, rola błazna, rola bohatera i kozła ofiarnego.
Maskotka czy błazen, bohater, kozioł ofiarny i takie dziecko we mgle, tak? Takie niewidzialne dziecko, ktoś, kto już jest. I faktycznie te osoby tak jakby były za mgłą wtedy, takie trochę odcięte od świata. To, co jest ważne w tych rolach, to, że one pomagają przetrwać. One naprawdę spełniają ważną funkcję. Niestety stają się później przekleństwem tych osób.
Tak? W dzieciństwie, w tych trudnych chwilach, trudnych latach pomagają, czy dniach przetrwać, A kiedy dziecko dorasta, to staje się to udręką.
Tak, ponieważ te cechy, tak, o których mówiłem przy tych rolach, tak szczerze, przecież jeżeli ktoś potrafi się zbuntować w taki kozioł ofiarny, to może być cecha pożądana. Tylko ona jest tak przerysowana, że jest w każdej sytuacji później, że jest nieadekwatna. Tak? Z drugiej strony, gdy przyjdzie do mnie ktoś, kto jest dzieckiem we mgle, to może nawet warto tak troszeczkę wzmocnić te cechy buntu wtedy, tak? Żeby gdzieś tupnąć nóżką i pokazać, że ja też mam potrzeby, też jestem tutaj. Że też chcę zdecydować. Tak więc są cechy, które są nad wyraz przerysowana, nad wyraz dużo odpowiedzialności tak. Wezmę teraz za ciebie na przykład. Tak, no. Zrobię coś za ciebie, chociaż ktoś mnie nie prosi o pomoc i wcale tego nie potrzebuje. A może chcę przez to powiedzieć, że ja potrzebuję bliskości z tobą, tylko nie wiem, jak wyrazić potrzebę bliskości. To coś dla ciebie zrobię, a po cichu będę liczył, że ty ze mną teraz pobędziesz. Tak, chociażby w ten sposób. Myślę, że to jest ważna część pracy, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, żeby zmieniać swoje schematy. I też to, co jest ważne, ja z czasem mam wrażenie, że gdy ktoś do mnie przychodzi na początku terapii, to usłyszy coś na temat ról. Tak jak powiedziałem, że ta wiedza jest ważna, ale dobrze, żeby te osoby wiedziały, że nie każde korektywne doświadczenie, które pasuje do jednej osoby, będzie pasowało do drugiej, tak? Buntowanie się jeszcze większe nie będzie pasowało do kozła ofiarnego, natomiast dla aniołka być może się przyda. Czy dla bohatera rodziny. Jednocześnie dla kozła ofiarnego przyda się praca nad odpowiedzialnością, czego zdecydowanie nie potrzebuje bohater rodziny w tym momencie, tak? Gdy ma tej odpowiedzialności na sobie zbyt dużo. Tak więc myślę, że warto jest zdobyć pewną wiedzę na temat tego, z czym się mierzę. Natomiast też jest potrzeba pewnego powierzenia i poddania się opiece na nowo, tak? Jakby wprowadzenia adekwatnej też, adekwatnie korektywnego doświadczenia w swoim życiu, żeby poprawić swoje funkcjonowanie i jakość życia.